Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Witaj, Janusz Rzeczkiewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Który do rozgłości radiowej nie przyjechał rowerem miejskim, ale samochodem, ale w ogóle jeździł już pan tym rowerem miejskim, czy jeszcze nie?
Tak, oczywiście jeździłem, moja rodzina również. Ja bardziej wolę sobie pobiegać 2-3 razy w tygodniu po 6 kilometrów wokół domu.
Czyli bardziej bieganie niż rower.
Tak.
Dobrze, a to jest pytanie, które zadajemy sobie także w redakcji, także mieszkańcy. Czy my mamy gdzie jeździć rowerami miejskimi i nie tylko rowerami miejskimi, bo przecież jeśli już siadamy na rower, to chcielibyśmy bezpiecznie pojeździć w Zielonej Górze w różne miejsca.
Tak, i to jest właśnie odpowiedź, dlaczego zrealizowaliśmy tą inwestycję związaną z rowerami w tym roku, a nie wcześniej, ponieważ do końca września, października będziemy mieć 40 kilometrów ścieżek wybudowanych. One są etapami oddawane. Ja widzę każdego dnia, jak przybywa asfaltu i jak przybywa rowerzystów, którzy z tych ścieżek korzystają. I za wszelkie uwagi serdecznie dziękuję, bo oczywiście jest to tak, że to kilka firm realizuje wybranych przetargów, kilkunastu inspektorów to sprawdza, ale nigdy za dużo.
Tam niektórzy radni nawet sprawdzają ilość, prawda, tego tłucznia, ilość warstw, oczywiście. Czy to jest dobrze zrobione. Czy...
I wykształcenie medyczne nieraz się też w technicznym
sprzęga.
Tak, ale bardzo dobrze. Wyjaśniam się wzajemnie. Ja mam w domu młodych lekarzy, więc też się często różnych rzeczy uczę.
Dobrze. 40 kilometrów ścieżek okalających Winny Gród.
I samo miasto.
Samo miasto.
Natomiast strzała.
Zasadniczo, no jednak trzeba przyznać, że to one mają chyba bardziej charakter rekreacyjny, taki turystyczny. Znaczy wsiadam, chcę sobie pojechać na wycieczkę rowerem miejskim albo swoim rowerem, bo za rower miejski to jak wsiądę i pojadę dookoła Zielonej Góry, to będę musiał chyba nieźle zapłacić.
Ale to jeszcze chwila, poczekajmy, aż uruchomimy kolejne stacje, to w następnym roku i kolejnych latach będzie realizowane. Oczekujemy wszelkich sygnałów od mieszkańców, gdzie najlepiej byłoby usytuować tego rodzaju stacje. Ja tylko przypomnę, że jak na początku mówiliśmy o 36 stacjach, 360 rowerach, to były głosy, że to jest za dużo, kto z tego będzie korzystał. Dzisiaj widzimy, że i 70 i 700 będzie za mało, ale spokojnie.
Dzielnica Nowe Miasto czuje się pokrzywdzona dość mocno przez ten projekt, bo brakuje tych stacji.
Nie, dzielnicą Nowe Miasto jeszcze przed połączeniem uzgodniliśmy, że dla nas w tej kadencji kluczowe będzie wybudowanie tych 30 na ich terenie kilometrów ścieżek rowerowych. I to sukcesywnie realizujemy. Natomiast stacje po kolei od tego rdzenia Starego Miasta będziemy
Wrócę do infrastruktury. Budować. Co z infrastrukturą w Śródmieściu? Bo kiedy człowiek wsiądzie na rower i chce gdzieś tam pojeździć w miarę w centrum, to tak, tutaj kawałek chodnikiem, tutaj kawałek jezdnią, gdzie jest niebezpiecznie, tutaj ścieżka, na której rośnie latarnia.
Tak.
I pytanie, czy sama idea roweru miejskiego nie rozbija się i nie zderza się jednak z trudną relatywnie sytuacją.
Każdy, kto korzysta z roweru, widzi, że w ostatnich latach ta sytuacja z roku na rok się poprawia. Każda inwestycja, którą realizujemy, związana z remontem dróg, a były takowe chociażby Zjednoczenia, Kisielińska, obecnie budowana ulica Aglomeracyjna. One wszystkie są realizowane równolegle ze ścieżkami rowerowymi. Łącznik teraz, który będzie do trasy S3, do trasy północnej z Pomorskiego, też już wybrany jest realizator, który wiaduktem i wzdłuż pasa drogowego tą ścieżkę rowerową poprowadzi. A więc powoli robimy wszystko, aby te bariery likwidować. Nawet przejście pod dworcem, które będzie przedłużone do ulicy Towarowej, do Aldemedu, też jest dostępne, będzie dla rowerzystów. Obecnie realizowane są pochylnie zjazdy, które to umożliwią.
Dobrze. Skoro wspomniał pan o dworcu, no to jest taki drażliwy temat inwestycji, która chyba się przeciąga, nie będzie przecinania wstęgi przed wyborami, czy będzie?
Po pierwsze, jak pan czytał uważnie artykuły pana prezydenta, bo komentował je pan, to było tam napisane, że nie po to budujemy.
Pan prezydent pisze
żeby,
artykuły.
W artykułach, w wywiadach, które udzielał, było napisane, że nie po to realizujemy, żeby przecinać wstęgi przed wyborami. I tak jest.
Pan, pierwsze terminy, które podawaliście państwo, mówiły o tym, że wiosną tego roku będzie wszystko zrobione.
Jasne. Przed chwilą gościł pan u siebie w Radio Zachód wicewojewodę.
Tak.
Jakby równie dobrze mógłby pan go pytać, pierwsze terminy oddania S3 Sulechów Zielona Góra były rok wcześniej niż zostały zrealizowane. Pierwsze terminy oddania łącznika.
Ale rozmawialiśmy z wojewodą, ale, ja nie rozumiem pana, ale, o służbie zdrowia.
Ale panie Januszu.
Ja pytam pana o inwestycje, tak się umówiliśmy. Dobrze. I rozmawiam o przesunięcia, bo te są widoczne i kierowcy się
chcę,
martwią i stoją w korkach.
Dobrze, więc dlatego odpowiadam panu. Sytuacja na rynku budowlanym jest taka, a nie inna i żeby móc oceniać, trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. Tym punktem odniesienia dla mnie są chociażby inwestycje realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie mamy roczne opóźnienia i nikogo ich nie krytykuje. Ja znam bardzo dobrze pana dyrektora Marka Langera. Uważam, że robi wszystko, co możliwe, ale dla nas największą wartością przy tych inwestycjach przeciągających się, tak jak na S3, jak i w mieście, jest to, że udało się, że ci wykonawcy nie uciekli. Nie uciekli tak jak chociażby przy ulicy Kęczyńskiej w Gorzowie, gdzie trzeba było powtarzać przetarg, gdzie nowy przetarg kosztował o 50% więcej niż pierwotna cena, gdzie przeciągnęło się o 2 lata ta budowa. U nas przy ponad 400 milionach inwestycji jedynie jedna firma przy rondzie w Raculi została wyrzucona, to jest Pridex.
Tak bardzo oczekiwanym rondzie.
Tak jest, ale to jest firma, która dała już chciała na bardzo wielu inwestycjach, chociażby właśnie na S3 Lubin Polkowice, gdzie są naliczane im kary i gdzie ta inwestycja nie będzie zrealizowana. A więc zauważmy, że inwestycja 8 milionowa w 400 milionach, a więc 2% jedynej inwestycji zszedł panie wykonawca prezydencie. Na nasze życzenie. Pozostałe realizujemy. I niech pan zauważy jeszcze jedno, bo to jest najważniejsze. My 80% inwestycji wybraliśmy w zeszłym roku. To tylko nam się udało, innym samorządom nie. Dzięki temu te wszystkie inwestycje były podpisane umowy poniżej kosztorysu. Dzisiaj wszystkie inwestycje, które inne samorządy w tym roku podpisują, są powyżej kosztorysu.
Panie prezydencie,
zaoszczędziliśmy środki.
Czy wy nie przegrzaliście? To znaczy, czy kumulacja tylu inwestycji nie doprowadziła jednak do tego, że mamy opóźnienia, że
już odpowiadam.
Są problemy panie właśnie Jansu. Komunikacyjne? Od września teraz, po wakacjach cała masa zielonogórzan ruszy do pracy, do szkoły, a tam to stoi i będzie stało do końca
jasne.
Roku.
Panie Januszu, myślę, że dla pana miarodajnym jest ocena Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pan minister Jerzy Kwieciński, osoba jedna z najbardziej merytorycznych wśród 7 ministrów, powszechnie szanowana. Otóż na spotkaniu w zeszłym tygodniu, w którym brałem udział, przedstawione zostały wyniki, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych na inwestycje.
Ale ja tu nie widzę
przez
związku.
Przez miasta wojewódzkie. Powiedziano, że cele założone przez ministerstwo realizacji tych inwestycji wykonały tylko 2 miasta. Warszawa i Zielona Góra. Pozostałym miastom...
Przenieśmy stolicę na zachód.
Pozostałym miastom 16 miastom wojewódzkim, w tym Gorzowowi, zablokowano środki unijne.
Ale
a
ja
więc
nie
gdybyśmy.
No
to panu odpowiadam, że gdybyśmy tych inwestycji nie robili, to by i nam
w
zablokowano.
Roku wszystko
to by i nam zablokowano, nie wszystkim, nie w jednym roku. Robimy to od zeszłego roku. 2 lata te inwestycje trwają, czyli od wtedy, kiedy można było te środki unijne.
Od jak dawna mówimy o trasie aglomeracyjnej?
Nie, ale podpisana umowa na dofinansowanie było 2 lata temu. Przecież nie sztuka jest, panie no Januszu,
tak,
robić.
Ale 5 lat było mówione i były zapisane środki.
Nie, ale
budżecie,
środki,
że...
ale umowa została, no chwileczkę, no. Albo rozmawiamy poważnie, albo nie.
No, było tak.
Jeżeli poważnie rozmawiamy, to 2 lata temu podpisano umowę na 85% dofinansowania do tej ulicy i wtedy można było ogłosić przetarg, wtedy ogłosiliśmy, podpisaliśmy umowę i opóźnienie będzie mniej więcej półroczne. To jest dużo mniejsze opóźnienie niż na inwestycjach drogowych, czy to w Generalnej Dyrekcji, czy to w Gorzowie. I jesteśmy z tego dumni, że firma, dobra firma, Budimex, realizuje to, że udało nam się porozumieć, zmienić technologię związaną z odprowadzaniem wód deszczowych, że nie zeszła, nie trzeba było robić ponownego przetargu, tak jak to w Gorzowie.
Tak?
Proszę?
Rondo będzie przerabiane na zjednoczenie?
Nie, rondo na zjednoczenie potrzeba jeszcze prawoskręty, tam jest potrzebna przebudowa.
No tak wyprofilowane jest.
Tam jest, tam
kierowcy
nie.
Mówią, że
nie, to dopiero jak powstaną prawoskręty, to zrozumieją
to
kierowcy.
Sensu, tak?
Nie wiem, czy pamięta pan dobrze, jak było rondo PCK, jak w początku mówiono, źle wyprofilowane. Jakoś wszyscy jeżdżą, nikt więcej nie czeka niż na jednej zmianie świateł. Jest to najlepsze rondo w Zielonej Górze, przy jednak jednym z największych obciążeń,
do
jeśli chodzi o ruch.
Się problem przebudowy wiaduktu na Batorego.
Tak, ale jakby pan zauważył, że...
PKP jest
że
wykonawcą,
spółka państwa, a więc PKP PLK jest inwestorem, jest partnerem miasta. Miasto załatwiło 85% dofinansowania do tej przebudowy i wykonało projekt. Natomiast inwestor wybrał, czyli PKP, wybrał wykonawcę dobrego, Strabag. Niestety podczas odkrywki fundamentów okazało się, że z czasów niemieckich te fundamenty zostały źle wykonane. Trzeba było przeprojektować
teraz
i są te półroczne... Znaczy, może pan się z tego śmiać, ale jeśli już chce pan zwalić na kogo winę...
Nie, wie pan, bo czytałem w Łączniku Zielonogórskim artykuł i właśnie to tak wyszło, że Niemiec teraz jest winien.
No, ale jeżeli w czasach... Taki, ale jeżeli...
Tak silny akcent był na ale... to, że to nie. zostało w czasie wojny źle zrobione.
Nie w czasie wojny, przed tylko wojną. Przed wojną. I zrobiono przed wojną niezgodnie ze sztuką budowlaną. Wszyscy byli zdziwieni z tym. Może pan na ten temat porozmawiać z dyrektorem PKP PLK, bo to jest jeden z nielicznych wiaduktów, gdzie takie problemy napotkano. Nie potrafię powiedzieć.
Natomiast 30, czy...
Być może wcześniej nawet. Natomiast no, PKP, a więc Spółka Skarbu Państwa, napotkała problem. My porozumieliśmy się z nimi na tyle, żeby w trakcie, kiedy nie będzie ciężkich prac, żeby uruchomić tam przejście pieszo-rowerowe i to zostało zrealizowane. Natomiast no, nie mamy wpływu ani na galą dyrekcji, ani na PKP.
Ale
a firma Strabag jest...
Ale na pewien terminarz i pewne zaplanowanie tych wszystkich prac już tak. I tutaj ja rozumiem te argumenty no związane z pieniędzmi gdzieś tam... Tylko pytanie, czy to wszystko trzeba było naraz, tak? Tu dworzec, tu Dworcowa, tutaj Batorego, tutaj aglomeracyjna, po prostu ale... cała ta północna linia została zablokowana.
No to ja rozumiem, że pan nie musi tego rozumieć, ale jeżeli chcemy, jeżeli mieliśmy rok temu zalany cały dworzec, to musimy zrobić nową kanalizację deszczową, ona jest od 900 do 1100. I ta kanalizacja deszczowa musi zacząć się przy dworcu, a skończyć się za ulicą Zjednoczenia. I to jest odpowiedź, dlaczego równolegle trzeba robić i ulicę Dworcową, i ulicę Aglomeracyjną.
Dobrze, to
myślę, że to pan teraz już zrozumiał.
Tu stawiamy kropkę, mamy jeszcze 2 minuty do wiadomości, ale muszę zapytać
dłużej.
O przebudowę, wiadomości nie mogą czekać, o przebudowę, właściwie rewitalizację Wzgórza Winnego.
Tak.
Bo też pojawiają się takie pytania, po co to było, skoro, nie wiem, 15 lat temu było to robione, tam zmieniane ścieżki, ale jak się patrzy na to wszystko, to niewiele się zmieniło. Pojawiła się jakaś rynienka taka betonowa, po której spływa woda.
A już ja mogę?
A jeszcze nie zadałem pytania.
No a dobrze. Po co to było? Zadał pan pytanie.
No dobrze,
no więc panu odpowiadam. Panie, ja jestem ostatnim, który by uderzał w panią prezydent Ronowicz, która te płytkami okleiła te murki, ale pan to zrobił. Więc
co?
Odpowiadam, dlaczego.
Nikogo nie uderza, ale no więc, czym innym jest wielki remont, a czym innym jest bieżące dbanie o to, jak to coś tam wygląda, tak? I jak płytka odpadła, to się ją przykleja
wszystkie
albo zmienia
płytki,
murek.
Wszystkie
no.
płytki. Po prostu technologia została zła wybrana.
No to trzeba zmienić murek, tak? No, a nie przekupować
zostały zmienione wszystkie murki i zostało zrobione to, co, o czym mówili winiarze, a więc zostały nasadzone właściwe szczepy, które
i
będą przez nich
bielowane.
Jest wybudowana piwniczka winiarska wraz z zadaszeniem. I myślę, że w sobotę za tydzień już wszyscy sami ocenią, czy będą chcieli z niej korzystać, czy będą uważać, że jest to garaż. Pan może spróbować obrzydzać każdą inwestycję, którą prezydent Janusz Kubicki robi, bo w końcu
na
naszego abonamentu panu za to płacą. Nie?
W tabelkach, bardzo przepraszam, bez takich wycieczek. W tabelkach to później ładnie wygląda, że ZIT wykorzystany.
Oczywiście.
Tylko pytanie, czy ukierunkowanie środków w tym obszarze było właściwe.
Uzgodniliśmy to z zielonogórskimi winiarzami. Chcę wam powiedzieć, że właśnie ta współpraca z naszymi winiarzami...
To jest szerokie środowisko, obydwa
stowarzyszenia i pana Grada, i pana Moszkowicza brali w tym udział bardzo wielu winiarzy. Może to trochę kłuje w oczy, ale porozumieliśmy się. To oni wskazali, że 90% winorośli musi być wymieniona. To oni wskazali, jakie muszą być ścieżki, jak trzeba później te winnice prowadzić, to oni powiedzieli, że potrzebują miejsca takiego jak piwniczka winiarska, gdzie będzie sprzedawana tylko i wyłącznie
produkty regionalne. Pytanie, czy za 10 lat nie przyjdzie ktoś jeszcze
regionalne.
I powie, są środki, trzeba wykorzystać, to jeszcze raz przebudujmy Wzgórze Winne.
Jak będzie się głosowało na tych samych, no to nikt nie przyjdzie, bo będzie uznawał, że to zostało zrobione raz, a dobrze. jak pan namawia do zmiany, że trzeba od nowa to zmieniać, no proszę bardzo, no, kampanię wyborczą może pan prowadzić.
Nie, to zdaje się,
robi się to cały czas.
To zdaje się, że teraz te wszystkie inwestycje w tym jednym roku są podyktowane jednak wyborami 21.
Ale panu jeszcze raz powiedziałem, że Zielona Góra i Warszawa są dwa miasta, które wykonały cele ministerstwa, jeśli chodzi o inwestycje.
Taki był kalendarz wykorzystania unijnych środków.
No właśnie, tak? on się zbiega tylko kalendarzem wyborczym.
Tylko dlaczego
sam pan
wszystko
to teraz,
w jednym roku?
I sam pan to
tylko
teraz
dlaczego
potwierdza?
Wszystko w jednym roku?
W ciągu
przecież,
dwóch lat.
Przecież to nie było powiedziane, słuchajcie, macie miliard i wykorzystajcie to w jednym roku.
Nie,
tylko
powiedziano,
pytanie,
że...
czy mądry gospodarz nie powinien tego jednak rozłożyć,
Było powiedziane, że do końca 2018 roku trzeba określoną pulę środków unijnych wykorzystać, bo inaczej nam przepadną. I tylko dwa miasta. I tylko dwa miasta to zrealizowały. I natychmiast po podpisaniu umów robiliśmy procedury przetargowe, wybraliśmy wykonawców. Pierwsi w Polsce i dlatego mamy największe wykorzystanie w Polsce, jeśli chodzi o środki unijne.
Musimy kończyć. Krzysztof Kaliszek, wiceprezydent Zielonej Góry, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.